aktualności. To, co ważne.
Na zegarze 18.39, przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. A dzisiaj gośćmi popołudniowej debaty Radia Lublin są profesor Waldemar Paruch, politolog, historyk, przewodniczący Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego działającej przy wojewodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A telefonicznie łączymy się z profesorem Piotrem Gutowskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Od 1 października, czyli od jutra, wchodzą nowe przepisy związane ze szkolnictwem wyższym. Tak zwana ustawa deregulacyjna znosi część obowiązków sprawozdawczych, organizacyjnych dotyczących działalności uczelni. Czy wyeliminowanie biurokracji, tutaj zwracam się właściwie do obydwu panów, to raczej tylko oczyszczenie przedpola, przed oczekiwaną przez środowiska naukowe, i chyba nie tylko większość Polaków, szeroką reformę, czy którą jest ta ustawa, na którą wszyscy właśnie czekają, tak zwana ustawa 2.0?
W pierwszej kolejności to jest początek oczyszczenia przedpola, bo te deregulacyjne zmiany powinny pójść jeszcze głębiej. Przywrócenie uczelniom wolności w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie konstruowania programów studiów, zniesienia absurdalnych rozwiązań. Trudno sobie wyobrazić, jakie można było wprowadzić przez te ostatnie lata, zwłaszcza tutaj pani minister Kudrycka miała tak zwane zasługi. I myślę, że ministerstwo w następnych miesiącach się pokusi o jeszcze bardziej oczyszczenie przedpola, bo bez oczyszczenia tego przedpola nowa ustawa, która będzie zmieniała funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, będzie trudna do urzeczywistnienia. Uczelnie nadal dzisiaj, to warto podkreślić, mimo że ten początek akademickiego się zbliża, stosują stare rozwiązania. Nadal usiłują wymuszać na pracownika wypełniania różnych kwitków, dokumentów, papierków. My ostatnio niczego innego nie robimy, zwłaszcza pełniąc funkcje kierownicze, kierunków zakładów, katedr, wypełniamy różnego rodzaju druki.
Czy to krok w dobrym kierunku, czy to pierwszy krok do tej długo oczekiwanej reformy? Tutaj zwracam się do pana profesora Gutowskiego.
Tak, w pełni się zgadzam z panem profesorem. To jest oczywiście pierwszy krok. To zobaczymy, jakie będą jego efekty, bo to nie jest tak wcale prosto taką deregulację przeprowadzić. Proszę pamiętać, że duża część przepisów, które regulują nasze zachowania i tę biurokrację, to nie są tylko przepisy, które wychodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również i z innych resortów. I o ile minister nauki i szkolnictwa wyższego może dokonać pewnych zmian w obrębie tego, co leży w jego kompetencji, to już nie jest tak prosto na przykład porozumieć się z innymi ministrami, na przykład Ministerstwem Finansów, a duża część tych obostrzeń dotyczy właśnie spraw związanych z finansami, które nie są w gestii ministra nauki i szkolnictwa wyższego, więc zobaczymy, jak to w praktyce będzie, ale to jest rzeczywiście dopiero przedpole do poważniejszych zmian, które nas czekają, które zapowiadane są na rok następny.
To zanim o tych wyzwaniach jeszcze powiem, chciałem, bo pan profesor Paruch w swojej wypowiedzi jakby zasygnalizował, że uczelnie w dużej mierze muszą się zajmować tą papierkową, niechcianą robotą. Rzeczywiście do tej pory uczelnie miały narzucone szereg obowiązków i ta ustawa deregulacyjna, ona eliminuje pewne rzeczy, takie między innymi jak przekazywanie pewnych sprawozdań. Z jednej strony, które obligatoryjnie szły do Głównego Urzędu Statystycznego, z drugiej strony do innych instytucji. Funkcjonowały zapisy na przykład, że każdorazowo w przypadku zatrudniania, ale też w przypadku awansowania pracownika trzeba ogłaszać konkursy na przykład. Teraz, czy w przypadku chęci kontynuowania zatrudnienia. Teraz konkursy mają być ogłaszane wyłącznie w przypadku zatrudniania nowej osoby na uczelni. A to w jakiś sposób też tę biurokrację niepotrzebną ograniczy.
Tam jeszcze chodzi o kwestię oceniania pracowników. Poprzednie przepisy powodowały, że my ciągle kogoś ocenialiśmy, albo my byliśmy oceniani. Potem zamieniały się tak naprawdę oceny prawie coroczne, bo zawsze ktoś był oceniany w każdym roku akademickim, co powodowało, że czerwiec doskonale sprowadzał się albo do pytania studentów, albo do oceniania pracowników, kolegów z pracy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie inne kwestie, bardzo istotne. Po raz pierwszy nasze ministerstwo zaczyna powoli odchodzić od tak zwanej ortodoksji europejskiej. Powiem o co tutaj chodzi. Mam przyjemność zatrudniać u siebie w zakładzie profesora z Republiki Czeskiej, pana Jana Holcera, który Republika Czeska jest też członkiem Unii Europejskiej, też ratyfikowała wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące szkolnictwa wyższego. Kiedy ja do niego piszę, że mam wypełniać kolejne sprawozdania, ankiety i powołuję się na przepisy unijne, to on mi odpisuje listy, których nie chciałbym cytować na antenie, są po czesku prawdzie pisane.
A czemu one miałyby służyć? Mają służyć? Czy miały służyć?
Złym pojmowaniu europejskości, po prostu dostosowywaniu się na siłę, recypowaniu rozwiązań, których wcale nie musieliśmy recypować, i jeszcze nakładaniu polskiej biurokracji na to wszystko. I drugi element, o którym pan nie wspomniał. Wypełnianie papierków odbywa się na dwa sposoby. W sposób elektroniczny, ale nadal tradycyjny. To nie jest tak, że my tylko wypełniamy papierki i je wydrukowujemy z komputera. My także je ciągle wysyłamy w różnych wariantach. Były przecież sprawozdania sporządzane na koniec roku kalendarzowego i na koniec roku akademickiego. I nie można było na przykład w Lubinie rektorom wytłumaczyć, że to w ogóle jest absurdalne. To jest bez sensu.
Pan profesor Łukowski.
Ja oczywiście się zgadzam z tym, co pan profesor mówi, natomiast zachowałbym trochę więcej sceptycyzmu co do możliwych efektów tej deregulacji, właśnie z powodu, o którym wspomniałem. To znaczy, jest część takich przepisów, z których minister nauki i szkolnictwa wyższego nie może zrezygnować, bo to nie jest jego kompetencji. Więc ja bym się nie spodziewał tutaj jakichś radykalnych zmian od tego roku, ale bez wątpienia jest to krok w dobrą stronę i należy tutaj to bardzo zdecydowanie ministerstwo za to pochwalić.
Przebrnęliśmy przez ten mały pierwszy krok, a to przejdźmy do prawdziwych, dużych wyzwań, na które czeka polskie szkolnictwo wyższe. W ubiegłym tygodniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Radę Narodowego Kongresu Nauki. 52-osobowe grono będzie miało za zadanie wypracowanie propozycji reform w tej nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Ustawie, która ma regulować właściwie od podstaw obszar szkolnictwa wyższego. Co powinno się w tym dokumencie znaleźć, panie profesorze?
Sprawa jest bardziej skomplikowana. Moim zdaniem najpierw trzeba podjąć decyzje polityczne. Każda bowiem ustawa systemowa na początku zaczyna się od polityki, to założeń generalnych. Nie wiem, czy te założenia zostały przed tym kongresem już sformułowane.
Założenia mają być znane we wrześniu 2017 roku.
Bardzo źle będzie, kiedy znowu ustawy o szkolnictwie wyższym i o polityce naukowej będzie pisała tylko nasza korporacja. Powtórzy nam się ścieżka, jaka występuje w odniesieniu do zawodów prawniczych. Wszelkie działanie korporacyjne, bez kontroli społecznej, jak to się mądrze nazywa, tej ewaluacji kiedyś społecznej to mówiono, lub bez kontroli politycznej. Nie ma się bać co tej kontroli politycznej, bo nie chodzi o wnikanie w istotę badań naukowych, czy sterowanie badaniami naukowymi. Nie można nigdy tak ważnej sfery życia, jaką jest polityka w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, zostawić tylko i wyłącznie korporacji. I mam nadzieję, że w tempie szybkim ten kongres otrzyma założenia, w jaką stronę to myślenie korporacyjne powinno wędrować. Jestem tu przeciwnikiem kompletnego woluntaryzmu, bo znowu będziemy mieli rozwiązanie takie. Przypomnę, że ustawy, które wprowadzała minister Kudrycka, realnie nie wywołały w naszym środowisku żadnych istotnych protestów. Nasze środowisko, milcząc, zgodziło się na te rozwiązania. Wykazało wyjątkową słabość w poprzednich latach. Mimo iż wiedziano i na różnych gremiach w postaci rad wydziałów czy senatów pojawiały się odosobnione głosy, że przecież to są wszystko idiotyzmy.
Ale to w takim razie co powinno się znaleźć w takim dokumencie? Czy w tych założeniach?
Najpierw należałoby dokonać diagnozy właściwej stanu szkolnictwa i polityki naukowej w Polsce. Czyli opisać tę rzeczywistość, jaka powstała po 8 latach rządów PO-PSL i
to
bez takiego
jest to,
raportu...
Panie profesorze, rzeczywistość?
Bardzo skomplikowane, ale w kierunku ocen negatywnych. Po pierwsze, polityka okrętów flagowych zakończyła się katastrofą. Prosty przykład empiryczny. Nasze uczelnie, te ważne, gdzie kumuluje się tam środki za pomocą różnych instrumentów finansowych, nie dość, że nie awansowały w tych różnych rankingach, to one ciągle spadają. Dlaczego? Ponieważ nikt nie brał pod uwagę na przykład współczynnika efektywności wydawania tych pieniędzy. Wyłączano niektóre uczelnie, mówiąc o nich, że one są bardzo dobre, z konkurencji rynkowej, dodając im dodatkowych pieniędzy, przykład 1 miliard dla Uniwersytetu Warszawskiego. Prosto mówiąc, że uczelnie jest bardzo dobra, to niech wystąpi w konkursie, niech dostanie ów 1 miliard. Nietransparentność podziału pieniędzy przeznaczonych na naukę przez Narodowe Centrum Nauki. O co mi tu chodzi? Są pieniądze budżetowe, skarbowe. Żadne recenzje po zakończeniu tych procesów nie mogą być tajne. Tajność dzielenia pieniędzy skarbowych jest nieporozumieniem, jeśli chodzi o finansowanie nauki. Wystarczy przejrzeć różnego rodzaju granty wykonywane z pieniędzy państwowych, by się zdziwić, kto te pieniądze dał i kto później te granty po prostu rozliczył i na podstawie jakich efektów. To, co minister Gowin zapowiada, że finansowana ma być jakość szkolnictwa, a nie ilość kształconych studentów? To jest proste pytanie. Czy wracamy do relacji, nowoczesnej relacji mistrz-uczeń, na czym by ona miała polegać? Jak będzie państwo płaciło na przykład naukowcom, którzy mają dwóch seminarzystów, jednego doktoranta? Do tej pory przecież były kierunku studiów, sam prowadziłem zajęcia 2 lata temu, gdzie na kierunku studiów pod nazwą bezpieczeństwo 600 studentów na pierwszym roku. Czy to jeszcze jest działalność akademicka? No śmiem w to wątpić.
Pan profesor Gutowski.
Ja bym powiedział tak, że powiedział pan, że ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje sprawy nauki. Chcę powiedzieć, że to nie jest jedyna ustawa, która reguluje to, co się w nauce dzieje. Jest na przykład jeszcze ustawa o stopniach i tytule naukowych. Tam jest jeszcze mnóstwo różnych aktów prawnych. To jest jeden z dokumentów, ale chyba najważniejszy.
No ma być taki standardowy.
Rada Narodowego Kongresu Nauki i ten kongres, on ma być jakby zwieńczeniem całej ogromnej liczby działań, które do tego mają prowadzić, do ustalenia założeń tej reformy, więc to jest takie ciało, które zbierze śmietankę z tego, co już w ciągu tego roku będzie się działo. Tam jest przewidzianych między innymi 8 takich konferencji w różnych ośrodkach naukowych. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna z nich będzie też miała miejsce w Lublinie. Pierwsza będzie miała teraz w Rzeszowie i będzie dotyczyła umiędzynarodowienia. Jest mnóstwo ciał doradczych, które już w tej chwili nad tymi kwestiami pracują. Co więcej, już w tej chwili są też pewne zmiany. Tutaj pan profesor wspomniał na przykład o tych elementach projakościowych, czy o kwestii relacji pracowników do studentów. No, w tej chwili toczą się bardzo intensywne prace nad nowym algorytmem oceny czy podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. I tam już są wprowadzone w tej chwili pewne propozycje zmian, na przykład takie, że czynnik projakościowy będzie miał znacznie większe znaczenie niż w poprzednim algorytmie. I również liczba pracowników w stosunku do liczby studentów będzie inaczej traktowana niż w algorytmie poprzednim. Znaczy będą promowane te uczelnie, w których ta liczba jest mniejsza niż była do tej pory. Ja uważam, że to są też zmiany w dobrą stronę, które powinny zniechęcić te wielkie metropolitalne uczelnie do przyjmowania jak największej liczby studentów.
Panie profesorze,
to, co zauważyć, ma bardzo wielorakie konsekwencje. Ono ma między innymi taką konsekwencję, że tak jak pan też wspomniał, wcale nie działa projakościowo dla tych uczelni. One wcale nie znajdują się wyżej w rankingach. To zwykle się dzieje w ten sposób, że jeżeli na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim jest bardzo dużo studentów, a pracowników psychologii jest również mnóstwo, no to powołuje się drugi kierunek psychologia na jakimś innym wydziale. O ile wiem, na UJ-cie są sobie 4 kulturoznawstwa, prawda? To z kolei powoduje, że ze względu na atrakcyjność takich miejsc jak Kraków, odpływają studenci z uczelni regionalnych.
Panie profesorze, ja jeszcze chciałem zapytać, bo kiedy rozmawialiśmy tuż po pana nominacji do Komitetu Polityki Naukowej, mówił pan w rozmowie z Radiem Lublin, że przyzwyczailiśmy się do tego, że nauka uprawia się na tradycyjnych uczelniach, a to już właściwie przeszłość. No i minister Gowin zapowiada utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego. Czy o to chodziło?
Nie, znaczy to jest jeszcze osobna sprawa, bo my oczywiście jak myślimy o nauce, a zwłaszcza tutaj w Lublinie, to myślimy o uniwersytetach, politechnikach, ale proszę pamiętać, że nauka w tej chwili ona rozwija się tak dynamicznie i burzliwie, że my tego trochę nie kontrolujemy, nie zdajemy sobie sprawy, że powstają na przykład międzynarodowe agencje badawcze, które już w Polsce one powstają. One mają zupełnie inną strukturę, inaczej funkcjonują niż tradycyjne uniwersytety. To są instytuty czysto badawcze. Musimy się przyzwyczaić do tego, że obok tych takich instytucji, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, będą powstawały inne, już powstają, które nie tyle zastąpią te tradycyjne uczelnie, ale będą obok nich, prawda? No i oczywiście z punktu widzenia ministerstwa jest to poważny problem, bo również i tamte trzeba finansować. One są najczęściej bardzo kosztowne ze względu na to, że dotyczą nie nauk humanistycznych czy społecznych, ale nauk przyrodniczych czy różnych nauk stosowanych.
Profesor Paruch.
Ale wracając jeszcze do tego kongresu, mnie się wydaje, że to też jest tutaj, też mi się wydaje, że działania ministra Gowina są godne wsparcia. To, co mnie się podoba, to jest to, że on dość umiejętnie komunikuje się ze środowiskiem naukowym. To znaczy cały ten proces zmian w ustawie, czy nowelizacji ustawy, on jest poprzedzony dość długim okresem różnych konferencji, różnych spotkań, na których środowisko naukowe będzie mogło przedstawić swoje postulaty. To jest tutaj też bardzo pozytywna zmiana, która myślę, budzi nadzieję, mimo że to, co minister Gowin zapowiada, wcale nie będzie dla środowiska naukowego łatwe.
To jeszcze profesor Paruch...
Zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz. Jest to pierwszy minister od wielu, wielu lat, który rozmawia z nami, naukowcami, rozmawia jeżdżąc po Polsce, czego nie można o dwóch poprzedniczkach pana ministra tego absolutnie powiedzieć, które funkcjonowały niebo nie, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozmawiamy w Lublinie i rozmawiamy w określonych warunkach politycznych. W 2015 roku Zjednoczona Prawica wygrała, przedkładając pewien program w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. A wicepremier Morawiecki obiecuje Polsce swój plan, który jest oparty na zrównoważonym rozwoju. I mówiąc w Lublinie, musimy bezwzględnie podkreślić jedną rzecz. Dlaczego ta kompozycja polityki naukowej jest niezbędna? Ponieważ w starym systemie Lublin nie mieścił się i uczelnie lubelskie w tak zwanych okrętach flagowych, co oznaczało dla województw wschodniej Polski degrengoladę w perspektywie 20 lat, jeśli chodzi o poziom rozwoju naukowego i szkolnictwa wyższego. I głośno tu w Lublinie, bezwzględnie nasze środowisko jako całość, niezależnie od podziałów politycznych, profesjonalnych, powinniśmy się domagać korekty polityki w zakresie finansowania nauki, żeby pół Polski nie zostało z niej po prostu wyeliminowane, jak to się zaczynało dziać w latach poprzednich.
A skąd
Ale panie profesorze, tu jest sprawa, problem polega na tym, że Polska nie może pozwolić sobie na to, żeby nie próbować wyodrębnić poważnych uczelni badawczych. I mnie się wydaje, że minister Gowin z tego nie zrezygnuje. To nie będą uczelnie flagowe. Ja sam zresztą raczej jestem zwolennikiem, żeby to były instytuty flagowe niż uczelnie flagowe. Ale rozumiem, że istnieją też pewne racje za tym, żeby to były jakieś wybrane uczelnie badawcze.
Nie wszystkie muszą być w Warszawie.
Bez wątpienia. Musimy już kończyć. Profesor Waldemar Paruch i pan profesor Piotr Gutowski byli gośćmi popołudniowej debaty. Dziękuję panom bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, do widzenia państwu.
Aktualności. To, co ważne.